kochaj. Dzień siódmy. Maria Magdalena i apostołowie.
Do tej pory mówiłem przede wszystkim, stawiając za przykład mężczyzn, ale może przyszedł już czas na kobiety. Zwłaszcza, że, jak wiemy, dużo więcej w kościele jest kobiet niż mężczyzn zwykle i jak sądzę na naszej pielgrzymce również tak jest, że więcej kobiet niż mężczyzn. Chciałbym zwrócić szczególnie uwagę na niezwykłe wyczucie duchowe, które Pan Bóg złożył w kobietach. Chciałbym powiedzieć przede wszystkim o tej, którą nazywamy apostołką apostołów, czyli o świętej Marii Magdalenie, o której czytamy, że Pan Jezus wyrzucił z niej aż 7 złych duchów. Czytamy o kilku Mariach w Ewangelii. Niektórzy uważają, że to jest jedna i ta sama Maria, niektórzy myślą, że to są dwie Marie, niektórzy nawet, że 3 Marie. Wydaje się, że warto przyjrzeć się nawet każdej z nich po trochu, żeby zobaczyć, jak Pan Bóg działa w kobietach i jak działa przez kobiety. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości, że Pan Jezus bardzo kochał kobiety. Maria Magdalena. Pozwolę sobie przeczytać fragment z Ewangelii świętego Jana, który przedstawia jej spotkanie ze zmartwychwstałym. A pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie go położono. Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na jego głowie, leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie, zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu, ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze pisma, które mówi, że on ma powstać z martwych. Uczniowie zatem powrócili znowu do siebie. Maria Magdalena natomiast stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli, siedzących tam, gdzie leżało ciało Jezusa. Jednego w miejscu głowy, drugiego w miejscu nóg. I rzekli do niej: niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: niewiasto, czemu płaczesz, kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przyniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: widziałam Pana i to mi powiedział. Apostołka apostołów. To jest niezwykła godność, że Pan Jezus wybiera właśnie kobietę, żeby szła i mówiła mężczyznom o tym, że Pan Bóg, Pan Jezus zmartwychwstał. Jezus sam zaświadcza przez jej słowa o tym, że zmartwychwstał. Maria Magdalena, ta, z której wypędził 7 złych duchów, może być tą, o której pisze ten fragment Ewangelii nazywany przez papieża Franciszka w ostatnim liście na ten rok przygotowanym Misericordia et Misera. i opiera się na tym fragmencie o kobiecie cudzołożnej, która została przyprowadzona, pochwycona na grzechu cudzołóstwa. Za świętym Augustynem używa takich słów misericordia et misera, czyli że jest to spotkanie miłosierdzia z taką ludzką biedą, z ludzką grzesznością. Jezus, gdy pisze palcem po ziemi, pyta tych, którzy przyprowadzili tą kobietę: kto jest bez grzechu, niech rzuci pierwszy na nią kamień. I oni wszyscy odchodzą. Zwraca się do niej: nikt cię nie potępił? Ona odpowiada: nikt, Panie. I na to mówi Jezus: ja ciebie nie potępiam, idź i od tej chwili już nie grzesz. Ta historia może jakoś odnosić się również do naszego doświadczenia. Że może i my, ktoś z nas, szedł taką drogą w swoim życiu, że te 7 czy ile tam innych złych duchów jakoś panowało nad nami. I nie mogliśmy się od jakiegoś zła, może już od dłuższego czasu, uwolnić. Do momentu, aż spotkaliśmy Jezusa. I uwolnienie od tych demonów, uwolnienie od tych grzechów spowodowało, że pokochaliśmy. Pamiętamy tą kobietę, która przychodzi do domu faryzeusza i o której jest napisane, że prowadziła w mieście życie grzeszne. I ona klęka u jego stóp i łzami obmywa stopy Jezusa, a później włosami swoimi wyciera te stopy. Ten sprawiedliwy faryzeusz zadaje pytanie, myśląc tylko, jakoś osądzając i tą kobietę, i Pana Jezusa w swoim sercu. Czy on nie wie, że ona jest grzesznicą? Gdyby był prawdziwie prorokiem, to by wiedział. I wtedy Jezus go upomina, ale przede wszystkim zwraca uwagę na to, że bardzo ta kobieta umiłowała. I wiele można odpuścić tym, którzy bardzo miłują. I że o tej historii będzie się zawsze opowiadać, jeżeli będzie głosić się Ewangelię. To w kontekście naszego hasła idźcie i głoście jest niezwykle ważne. Niepodobna, aby o tym nie opowiadać. O tak wielkiej miłości, która rodzi się z tego doświadczenia miłosierdzia, z tego doświadczenia przebaczenia. To jest niezwykłe doświadczenie, z którymi mamy do czynienia w Ewangelii. Maria Magdalena jest posłana do apostołów, dlatego że rozpoznaje Jezusa. Po czym można poznać Jezusa? To jest w ogóle niezwykły czas, ten zaraz po zmartwychwstaniu. Kiedy Jezus nie ukazuje się całemu światu, ale ukazuje się tylko apostołom, tylko swoim uczniom. Ukazuje się im, aby na nowo dać się poznać. To jest jedna z zasad, która rządzi w klasztorach. Gdy pytano, który zakonnik jest najlepszy, który mnich jest najlepszy, to nie ten, który najwięcej się modli, nie ten, który najwięcej czyta, ale ten, który pierwszy rozpoznaje, że przychodzi Pan. Po czym ja mogę rozpoznać, że przychodzi Pan? To jest pytanie do każdego z nas. Czy ja mam jakieś takie doświadczenia? Czy ja mam jakieś takie rzeczy, po których mógłbym rozpoznać, że to na pewno jest Pan? Tak jak Maria Magdalena usłyszała wypowiedziane przez Jezusa swoje imię. Nikt tak nie wypowiadał tego imienia. Ona natychmiast poznała, że to nie jest ogrodnik, tylko że to jest Pan Jezus, po tym jak on do niej się zwracał z miłością. Mówi się też, że właśnie Jan ujrzał i uwierzył, ujrzał jak są złożone płótna i uwierzył. Zobaczył jak to jest. Nie wiadomo skąd wiedział, jak Jezus składa płótna, ale po tym jakoś poznał. Ci, którzy szli do Emaus, rozpoznali go po łamaniu chleba. Po czym ja go rozpoznaję? Ojciec Aleksander, który razem ze mną mieszkał w klasztorze, miał 6 sióstr i zaświadczał o tym, że bezbłędnie rozpoznawał, którą koszulę uprasowała jego mama. Mimo że wszystkie siostry świetnie prasowały, doskonale wiedział, którą koszulę wyprasowała mu mama. To jest taka podpowiedź też dla każdego, każdej z nas. Czy ja mam taki moment, czy mam coś takiego, po czym bezbłędnie rozpoznaję, że to jest od Pana Boga? Że przychodzi jakieś Jego natchnienie, czy przychodzi jakieś Jego słowo i ja wiem, że to jest od Niego. To jest w ogóle cały temat, który jezuici mówią za Ignacym z Loyoli jako o rozeznawaniu duchowym. Rozeznawaniu duchów. I nie chodzi tylko o to, co się podoba czy nie podoba estetycznie, ale chodzi o jakąś rzeczywistość głęboko duchową. Tą Ewangelię, która była przekazana apostołom przez Marię Magdalenę, rozpoznawali też sami apostołowie. Co można powiedzieć o apostołach? Są to głosiciele Słowa Bożego, ci, którzy przyjęli Ducha Świętego. Przypominam sobie taką historię, kiedyś usłyszałem taką anegdotę o jednym z naszych ojców, wielkim i znanym kaznodziei. On przez długie lata głosi kazania dla inteligencji krakowskiej. Ta anegdota mniej więcej tak wygląda. Zaczyna się od słów: umarł Kłocz, czyli ojciec Kłoczowski. Ojciec Kłoczowski jeszcze nie umarł i ma się bardzo dobrze, ale już taka anegdota krąży. Umarł Kłocz i poszedł do nieba. Patrzy na drzwiach napis: kaznodzieją wstęp zbroniony. Zasmucił się, odwrócił napięcie i wraca. Ale otwiera święty Piotr i mówi: Kłoczu, chodź. A tam konsternacja i on mówi: kaznodzieją wstęp zbroniony, przecież taki napis jest na drzwiach. Na co święty Piotr mówi: wracaj, jaki tam z ciebie kaznodzieja. I to mógł powiedzieć święty Piotr, dlatego że jak głosił jedno kazanie, nawróciło się raz 3000 ludzi, jak głosił kolejne kazanie, nawróciło się 5000 ludzi, a my jako kaznodzieje czasami mówimy 5000 kazań i nikt się nie nawraca. To jest pytanie o Ducha Świętego. Czy modlimy się do Ducha Świętego? Czy prosimy o Ducha Świętego na nasze głoszenie? Tym samym, czy mówimy to, co jest duchowe, co pochodzi od Boga, co jest z Jego ducha, czy tylko mówimy według swojej łaski, swojej mocy, swojej mądrości? Jezus, gdy odchodzi z tego świata, mówi: weźmijcie Ducha Świętego. Żeby iść i głosić, trzeba najpierw wziąć Ducha Świętego. Dlatego ten okres wielkanocny, okres pomiędzy zmartwychwstaniem a zesłaniem Ducha Świętego, jest niezwykle ważny. To jest czas na przyjęcie Ducha Świętego. Dopiero później można pójść i głosić. Tak jak widzimy, że nawet cień świętego Piotra ma moc uzdrawiającą. Apostołowie są świadkami, czyli nie głoszą samych siebie, ale głoszą Jezusa Chrystusa. Jezus daje im obietnicę. Mówi: daję wam wszelką moc i wszelką władzę, którą mam, bo daję wam swojego ducha. Idźcie według mojej mocy, a nie według swojej mądrości czy swojej siły. To daje taką moc i siłę apostołom, że przekraczają nawet granice cierpienia i śmierci. Jest o nich napisane, że nawet jak byli biczowani, to uwielbiali Pana Boga i cieszyli się, że byli godni cierpieć dla Jego imienia. Bo nie nosili już tylko swojego imienia, ale imię Jezusa. Pan jest blisko i daje nam swojego Ducha Świętego, abyśmy mogli uwielbiać Go tak jak apostołowie. To najlepsze, co możesz zrobić dziś, wiesz.